Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rieger, za szybą studia nasi dzisiejsi realizatorzy Grażyna Chmurska i technik Toni Fegelich. Serdecznie Państwa witamy w czwartek, 6 grudnia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Anny Bernhardt, Katarzyny Zawickiej i Piotra Kamińskiego znajdą Państwo w naszej dzisiejszej godzinnej audycji felieton Piotra Błońskiego poświęcony sztukom pięknym, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, notatnik paryski jak zwykle Marka Brzezińskiego oraz program Agnieszki Kumor, też jak zwykle z cyklu Muzyka Świata. Zaczynamy zaś od pełnego wydania dziennika RFI. Nowy polski rząd rozpoczął bardzo intensywne działania dyplomatyczne. Premier Donald Tusk dopiero co wrócił z Brukseli, wkrótce udaje się do Rzymu i Watykanu, a także i do Berlina. Wcześniej jednak do Niemiec pojechał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Anna Bernhardt.
Jesteśmy gotowi do otwarcia nowego rozdziału w stosunkach polsko-niemieckich. Nowy rząd, nowa koalicja w Polsce to doskonała okazja do nowego rozdziału. Zamierzamy skorzystać z tej możliwości, bo polska dyplomacja, polski rząd będzie rozmawiał z własnymi obywatelami, ale także z partnerami zagranicznymi w nowym stylu otwarcia, odbudowy zaufania i szukania wspólnych rozwiązań, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski na konferencji prasowej w Berlinie po spotkaniu z szefem niemieckiej dyplomacji. Walter Steinmeier wyraził zadowolenie, że pierwsza zagraniczna wizyta polskiego ministra zawiodła go do Niemiec i podziękował za osobiste zaangażowanie w naprawę stosunków polsko-niemieckich, czytamy w depesze AFP. Dwaj politycy zastanawiali się nad wznowieniem dwustronnych konsultacji, a także nad tym, jak ożywić Trójkąt Weimarski. W czasie spotkania poruszane też były tematy trudne, które przyczyniły się za rządów Jarosława Kaczyńskiego do napięć między Warszawą i Berlinem, między innymi sprawa rosyjsko-niemieckiego gazociągu. Polska na razie swojego stanowiska nie zmieniła, ale pragniemy rozmawiać na różne tematy, także na temat bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji źródeł dostaw energii, powiedział minister Sikorski, a minister Steinmeier dorzucił, że rozumie konieczność rozmów polsko-niemieckich w sprawie bezpieczeństwa energetycznego. Inny trudny temat to sprawa niemieckich roszczeń i centrum przeciwko wypędzeniom w Berlinie. W tej ostatniej sprawie wypowiedział się na łamach niemieckiego Die Zeit profesor Władysław Bartoszewski, oceniając, że stworzenie przez szefową Związku Wypędzonych, Erikę Steinbach, tego ośrodka mogłoby zafałszować historię. Doradca polskiego premiera do spraw stosunków z Niemcami i Izraelem powiedział, że zasmuca go stanowisko niemieckiego rządu i kanclerz Angeli Merkel, która poparła inicjatywę Eriki Steinbach. Zdaniem polskiego historyka stworzenie centrum przez Steinbach, która nie rozróżnia ofiar i sprawców i nie uznaje granicy na Odrze i Nysie, doprowadziłoby do zafałszowania historii, którego nie możemy tolerować. Nowemu polskiemu rządowi nie powinno się stwarzać sytuacji, w których zmuszony byłby do wypowiadania się w podobny sposób jak rząd poprzedni, powiedział Władysław Bartoszewski.
Tu Paryż RFI. Polskie media donoszą z Kijowa, iż prezydent Wiktor Juszczenka odznaczył prezydenta Lecha Kaczyńskiego najwyższym ukraińskim odznaczeniem państwowym, orderem Jarosława Mądrego. Mniej humorystycznie brzmi wiadomość, iż tenże prezydent Juszczenka, zapewne bez szczególnego entuzjazmu, znając ich burzliwe stosunki, zaproponował Julię Tymoszenko na stanowisko premiera. Kandydaturę żelaznej damy musi zatwierdzić jeszcze parlament. Nie jest to oczywiste, gdyż obie partie pomarańczowej koalicji, blok Julii Tymoszenko i prezydencka nasza Ukraina, Ludowa Samoobrona, mają 227 głosów w 450-osobowej Radzie Najwyższej, a więc tylko dwa ponad absolutną większość. Przed głosowaniem, którego daty nie podano, zgodnie z umową koalicyjną, deputowani przyjąć mają szereg ustaw znoszących ich własny immunitet i przysługujące im materialne przywileje, jak również wzmacniających prerogatywy prezydenta kosztem uprawnień rządu. Z uwagi na tak znikomą większość sprawa nie jest wygrana. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy opowiedział się w czwartek za wzmocnieniem ONZ-owskich sankcji przeciwko Iranowi, udzielając tym samym wsparcia prezydentowi Bushowi, którego międzynarodowa pozycja w tej kwestii mocno się zachwiała po ogłoszeniu raportu amerykańskiego wywiadu stwierdzającego, iż Teheran zawiesił wojskowy program nuklearny w 2003 roku i że nie stanowi on obecnie realnego zagrożenia. Irańczycy powitali konkluzję raportu z nieukrywaną satysfakcją jako decydujący cios dla nadziei wrogów Iranu, wedle słów prezydenta Ahmadinejada, a Pekin i Moskwa od razu dały do zrozumienia, iż w świetle tych wniosków raczej nie ma co liczyć na to, aby poparły one na forum Rady Bezpieczeństwa projekt zaostrzenia sankcji wobec Iranu. George Bush, który przeciwnie, doczytał się w raporcie wywiadu nowych elementów wskazujących na militarne aspekty irańskiego programu nuklearnego. W środę wieczorem zatelefonował do prezydenta Sarkoziego, aby przekazać mu te elementy, i w czwartek Pałac Elizejski ogłosił komunikat wspierający twardą linię Waszyngtonu. Prezydent Sarkozy nie spocznie, póki nie doprowadzi do uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez kolumbijską gerilię FARC, a zwłaszcza znajdującej się u kresu wytrzymałości Ingrid Betancourt, poinformowała po Środowej Radzie Ministrów sekretarz stanu do spraw praw człowieka Ramayad. Skomentowała ona tymi słowy radiowo-telewizyjne apele skierowane przez szefa francuskiego państwa z jednej strony do przywódcy FARC, a z drugiej do samych zakładników. W tym drugim przesłaniu, które ma być wyemitowane przez naszą rozgłośnię, Radio France International, Nicolas Sarkozy zapewnia zakładników, iż prowadzi rozmowy z ludźmi mogącymi pomóc w wydostaniu ich z rąk sporywaczy, między innymi z prezydentem Kolumbii Alvaro Uribe i prezydentem Wenezueli Hugo Chavezem. Nie wyklucza także udania się osobiście do Kolumbii na rozmowy z guerrilleros z FARC, co zasugerował mu rząd w Bogocie, aczkolwiek rozważa wciąż najlepszą możliwie strategię, jak podaje Pałac Elizejski. Tu Paryż RFI. Prezydent Sarkozy, ciągle on, przyjmuje dzisiaj w Pałacu Elizejskim kanclerz Angela Merkel.
Nieformalny szczyt niemiecko-francuski, jak to jest w zwyczaju, ma z góry ustalony program. Tym razem poruszane będą tematy przede wszystkim europejskie w perspektywie objęcia w drugiej połowie przyszłego roku przywództwa Unii przez Francję. Z tematów międzynarodowych czołowe miejsce zajmuje Iran i wspólne stanowisko wobec sankcji przeciwko Teheranowi. Ze sceptycyzmem natomiast odnosi się Angela Merkel do inicjatywy Nicolas Sarkozy'ego stworzenia Unii Śródziemnomorskiej. Berlin obawia się, że projekt ten jest konkurencją w stosunku do europejskiego porozumienia o partnerstwie zawartego w 1995 roku z państwami leżącymi w basenie Morza Śródziemnego.
Około 20 tysięcy młodych putinowców z ruchu Nasi przedefilowało pod murami Kremla, wykrzykując swe poparcie dla prezydenta, pośredniego czy bezpośredniego zwycięzcy niedzielnych wyborów parlamentarnych, oraz potępiając w czambuł jego wrogów, zdrajców ojczyzny. To do przyszłej strategii Władimira Putina w perspektywie marcowych wyborów prezydenckich nic nadal nie wiadomo, a obraz zaciemnia jeszcze wiadomość, iż Putin nie będzie przynajmniej na razie zasiadał w Dumie Państwowej, choć w niedzielę zdobył mandat, a jego stołek zajmie jeden z niewybranych kandydatów prokremlowskiej Jednej Rosji, o czym poinformował przedstawiciel tej putinowskiej partii. Po miesiącu przymusowego milczenia na mocy przepisów stanu wyjątkowego ogłoszonego przez prezydenta Michaiła Saakaszwilego, główne medium gruzińskiej opozycji, stacja telewizyjna Imedi TV, dostała w czwartek zezwolenie na wznowienie działalności. Sędzia na wniosek prokuratury uchylił wniosek o przejęciu majątku stacji. Telewizja Imedi wznowić ma nadawanie w piątek. Około 100 górników zginęło przypuszczalnie w czwartek w wyniku eksplozji metanu w kopalni węgla Xinjiao w prowincji Shaanxi na północy Chin. Ratownicy wydobyli do tej pory na powierzchnię 70 ciał. Był to dziennik RFI. Na przegląd paryskiej prasy porannej i popołudniowej zapraszają w zespół Katarzyna Zawicka oraz Piotr Kamiński.
Dzisiejsza prasa zgodnie skupia uwagę na sprawie zakładników przetrzymywanych przez FARC i na stosunkach francusko-kolumbijskich. Katolickie La Croix zastanawia się, jaką rolę w tej sprawie powinien odegrać Paryż. Artykuł wstępny zatytułowany jest Pułapka. Dominique Gerbeau uważa, że propozycja, aby Francja uczestniczyła w negocjacjach między władzami kolumbijskimi i kolumbijską partyzantką FARC, jest krokiem naprzód na drodze do uwolnienia zakładników. Nawet jeśli ta droga jest jeszcze długa i daleka, to przynajmniej można sądzić, że kontakty prezydenta Alvaro Uribe z obecnym prezydentem Francji będą lepsze niż z poprzednim. Daje się odczuć również pewną zmianę w postępowaniu partyzantów, którzy przesłali ostatnio dowody, że zakładnicy żyją. W propozycji uczestnictwa Sarkoziego w negocjacjach z porywaczami kryje się jednak i pułapka. Jaką rolę ma on odegrać? Co ma do powiedzenia porywaczom poza apelem o uwolnienie zakładników? Co może im w zamian za to zaproponować? Rola negocjatora jest szalenie delikatna i zazwyczaj powierza się ją byłym prezydentom, Carterowi na Bliskim Wschodzie, Mandeli w Burundi, a Tisariemu w Kosowie. Sarkozy jest obecnie prezydentem Francji i wszelkie jego zaangażowanie jest jednoczesnym zaangażowaniem Francji. Czy więc Francja może zaangażować się w negocjacje, nie mając nad nimi pełnej kontroli? Pyta Dominique Gerbeau w La Croix. Libération na pierwszej stronie umieszcza portrety sześciu mężów stanu, których określa jako złe towarzystwo Nicolasa Sarkoziego. Są to Hugo Chavez, Władimir Putin, Muammar Gaddafi, Idriss Déby, Bachar al-Assad, Hu Jintao. François Sergent w artykule wstępnym zarzuca prezydentowi Francji, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy swej kadencji podjął szereg działań co najmniej kontrowersyjnych. Gratulacje złożone Putinowi po zwycięstwie w wyborach czy umowy handlowe zawarte z Chinami i z Algierią stoją w jawnej sprzeczności z jego deklaracjami przedwyborczymi. W innych przypadkach Sarkozy sprawiał wrażenie, jakby działał pod wpływem emocji. Zwrócenie się do Chaveza, postaci delikatnie mówiąc kontrowersyjnej, w sprawie Ingrid Betancourt, nagła i niespodziewana przyjaźń z prezydentem Déby, któremu w kwestii praw człowieka można by to i owo zarzucić w celu załagodzenia afery wywołanej przez organizację Arche de Zoe, negocjacje z Kaddafim i uwolnienie bułgarskich pielęgniarek, wszystko to bardzo piękne, ale ceną, jaką trzeba za to zapłacić, jest przymknięcie oczu na słowa i uczynki tych panów, a i te słowa, i te uczynki mają swoją niemałą wagę. W czasie kampanii przedwyborczej Sarkozy stwierdził, że nie można zachować milczenia wobec 200 tysięcy zabitych i 400 tysięcy uchodźców czeczeńskich. W czasie październikowej wizyty w Moskwie jakoś mu się to milczenie zachować udało. Poza Brukselą, do której Kaddafiego zaprosiła Komisja Europejska, Paryż jest jedyną europejską stolicą, która będzie gościć libijskiego przywódcę. Wprawdzie zrezygnował on z broni masowego rażenia i oficjalnie występuje przeciwko terroryzmowi, daleko mu jednak do ideału przywódcy, jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka. Do tego stopnia, że Human Rights Watch nie jest w stanie określić, ilu jest w Libii więźniów politycznych. No ale Kaddafi ma zamiar kupić francuskie samoloty Rafale. Uściski i toasty na cześć przyjaźni francusko-chińskiej towarzyszyły wizycie prezydenta Francji w Chinach. Przedstawił on nawet swoją matkę i syna prezydentowi Hu Jintao, a w sprawie praw człowieka, nikomu chyba nie trzeba dowodzić, że ich łamanie jest zjawiskiem powszechnym w Chinach, stwierdził tylko, że można by zrobić więcej. Ale za to wyjechał z bardzo korzystnymi umowami handlowymi. Bashar al-Assad, Hugo Chavez, Idriss Déby i w ich przypadku pryncypia moralne zostały odsunięte na dalszy plan. Gdzież więc podziały się przedwyborcze obietnice? Czyżby prezydent Francji stosował zasadę, według której cel uświęca środki?
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Nicolas Sarkozy prowadzi, zdaniem Le Monde, nuklearną krucjatę wobec krajów arabskich. W przeciwieństwie do innych przywódców światowych, bowiem perspektywa wyposażenia owych krajów w energię jądrową nie budzi w nim przerażenia. Świadczą o tym porozumienia o współpracy w tej dziedzinie, jakie Sarkozy podpisał z Libią, Marokiem i teraz Algierią, pisze w Le Monde Jean-Michel Beza, sugerując jawnie, że wbrew oficjalnym deklaracjom prezydent występuje tu nie tyle jako wizjoner przyszłych losów świata, ze światem arabskim na czele, ale jako komiwojażer francuskich interesów przemysłowych firm handlujących reaktorami i elektrowniami atomowymi. W końcu Władimir Putin czyni to samo w stosunku do krajów rozwijających się, głównie arabskich, a George Bush sprzyja nuklearnym projektom Egiptu i Indii. Prawdziwa wielostronna batalia szykuje się oczywiście w
wokół rynku chińskiego, spragnionego energii jak kania deszczu. Oczywiście nikt nie kryje, że pod płaszczykiem programów cywilnych krajowe spróbują wyposażyć się w broń jądrową, co skończyć się może koszmarem, pierwszą arabską bombą atomową. Zależy to od ścisłej kontroli paliwa nuklearnego, z czego już wyłamuje się Teheran, sam wzbogacając uran. Sen o bajecznej równowadze, wy nam ropę, my wam atom, okrywa ponury cień niekontrolowanej proliferacji broni nuklearnej, pisze Jean-Michel Beza w Le Monde. Tymczasem zaś wojna ideologiczna nie ustaje, szczególnie w Holandii. Jak donosi Le Monde, Geert Wilders, przywódca populistycznej Partii Wolności, 9 mandatów w parlamencie, ujawnił, iż przygotowuje dokument filmowy o islamie, liczący na jego emisję na jednym z kanałów publicznej telewizji. Rząd w Hadze bardzo jest tym zaniepokojony, obawiając się afery pokrewnej awanturze wokół karykatur duńskich, by nawet nie wspomnieć o zamordowaniu 3 lata temu filmowca Theo van Gogha, wkrótce po zrealizowaniu przezeń filmu na temat maltretowania w Holandii kobiet muzułmańskich. Mordu dokonał, jak wiadomo, zajadły wyznawca proroka. Współpracownika van Gogha, pani Hirsi Ali, jest po dziś dzień otoczona ścisłą ochroną policji. Jej kolegą w łonie liberalnego ugrupowania VVD był wówczas Geert Wilders, który wkrótce opuścił tę partię i założył swoją, zgarniając szybko dość głosów, by wejść do parlamentu. Posłużył się nośnym tematem imigracji muzułmańskiej, przestępczości w jej szeregach i zagrożeń wynikających z islamu, posuwając się wręcz do postulatu delegalizacji Koranu. Mobilizacja przeciwkowym tezom z projektem organizacji wielkiego koncertu na czele ujawniła jednak głębokie różnice zdań co do skuteczności takiej strategii, czytamy w Le Monde. Obok informacji o rezygnacji wziętego islamskiego teologa i ideologa Tariqa Ramadana z wykładów na Uniwersytecie w Lejdzie. Populiści domagają się bowiem od niego, by się raz wreszcie jasno wypowiedział na temat kamienowania wiarołomnych niewiast, przymusowych małżeństw i dziewictwa oblubienic, podaje Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Do nowego w Europie.
Organizacja Reporterzy bez Granic zwróciła się z apelem do Europy, by wreszcie przestała być obojętna na to, co dzieje się w Erytrei. Unia Europejska powinna ogłosić prezydenta Isaiasa Afeworki i członków jego gabinetu jako personę non grata podczas szczytu w Lizbonie, czytamy w komunikacie organizacji. Najbliższy weekend ma się odbyć szczyt Unia Europejska-Afryka, podczas którego Europejczycy będą próbowali nawiązać uprzywilejowane partnerskie stosunki z kontynentem afrykańskim, gdzie pół wieku temu skończył się okres kolonializmu. Teraz chodzi o to, by stary kontynent nie pozostał w tyle za Chinami, coraz bardziej obecnymi w Afryce. Unia Europejska jest nadal największym partnerem ekonomicznym czarnego kontynentu, ale azjatycki kolos depcze jej po piętach. Portugalia, przewodnicząca w tym półroczu Unii, zorganizowała już pierwszy taki szczyt w 2000 roku. Kolejny miał się odbyć w 3 lata później, ale został odwołany z powodu polemiki wokół osoby prezydenta Zimbabwe, uznanego persona non grata przez Europejczyków za systematyczne gwałcenie praw człowieka w dawnej Rodezji. Pomimo protestów brytyjskiego premiera Gordona Browna, Lizbona wysłała teraz zaproszenie do Roberta Mugabe, który ma zamiar stawić się na rozpoczynającym się w sobocie szczycie Unia-Afryka. Najlepsza polityka to spojrzeć sobie prosto w oczy, argumentuje portugalski sekretarz stanu odpowiedzialny za politykę zagraniczną Manuel Lobo Antunes, zapewniając, że Mugabe i kilku jeszcze innych przywódców afrykańskich usłyszą słowa krytyki na szczycie. Ale jak się niektórzy obawiają, Afrykańczycy mogą już mieć dosyć moralizatorstwa europejskiego i poruszą z kolei sprawę traktowania imigrantów na naszym kontynencie. Unii bardzo zależy, by nie pozostać w tyle za Chinami i Ameryką zdobywającymi coraz większe wpływy na kontynencie afrykańskim. Prawa człowieka i swobód obywatelskich mogą więc zostać poświęcone w imię uprzywilejowanego partnerstwa gospodarczego, obawiają się organizacje humanitarne. Apel Reporterów bez Granic o bojkotowanie przywódców Erytrei zapewne nie zostanie wzięty pod uwagę, choć, jak przypomina organizacja, kraj ten zajął w tym roku małą ze szczytne pierwsze miejsce na liście państw nieprzestrzegających prawa do swobody wypowiedzi. Od 2001 roku nie działają w Erytrei żadne niezależne prywatne media. Większość członków opozycji znajduje się w więzieniach, a w tym 13 dziennikarzy. W ramach przygotowań do innego szczytu europejskiego, na którym ma zostać podpisany traktat reformujący, Warszawa doprecyzowała skład polskiej delegacji. Szefem jej będzie prezydent Lech Kaczyński, a traktat podpisze premier Donald Tusk. Pozostańmy jeszcze w Warszawie, gdzie w prasie ukazały się dzisiaj nieoficjalne informacje, że embargo rosyjskie na polskie mięso zostanie zniesione jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Moskwa chce w ten sposób odwdzięczyć się rządowi Donalda Tuska za serię przychylnych gestów, napisał dzisiejszy dziennik. Wizyta w przyszłym tygodniu w Moskwie ministra rolnictwa Marka Sawickiego ustali szczegóły tego porozumienia. Nawet jeżeli embargo rosyjskie zostanie zniesione, to zapewne zakaz eksportu drobiu z kilku polskich powiatów zostanie utrzymany w mocy. Komisja Europejska wprowadziła już kilka dni temu zakaz z powodu odkrytych na tych terenach przypadków ptasiej grypy. Weterynarze polscy zapewniają, że nie ma nowych ognisk choroby. W czwartek w polskim Sejmie została przedstawiona informacja na temat występowania wirusa ptasiej grypy i związanych z nią zagrożeń. Prezydent Polski podczas wizyty w Kijowie zapewnił prezydenta Wiktora Juszczenkę, że Polska zdecydowanie popiera ukraińskie dążenia do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. Prezydenci Polski i Ukrainy podpisali deklarację zatytułowaną Wspólne wyzwania, nowe wymiary partnerstwa strategicznego. Lech Kaczyński podkreślił na konferencji prasowej, że podczas wizyty w Kijowie rozmowy toczą się przede wszystkim o przyszłości, chociaż poruszane są również kwestie historyczne. Prezydent zapewnił też, że polskie władze uczynią wszystko, by wejście Polski do strefy Schengen nie było dla Ukraińców uciążliwe. Jednym z głównych tematów rozmów Lecha Kaczyńskiego ze wschodnimi partnerami była polityka energetyczna.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Niewielu było w historii architektów, którzy za życia nałożyli pieczęć swojej twórczości nie na jedno miejsce czy jedno miasto, ale na cały wielki kraj. Należał do nich Sébastien Leprêtre z Marquis de Vauban, inżynier wojskowy w czasach Ludwika XIV, który za swe zasługi dla obronności Francji doszedł do godności marszałka. Przebudował on 160 twierdz całkiem nowych, stworzył ich 9, zmodernizował 4 najważniejsze porty wojenne, budował kanały, opublikował liczne prace dotyczące budownictwa obronnego, taktyki oblężenia, ale co więcej, w całej tej twórczości wykazał się konsekwentną, racjonalistyczną metodą wykorzystującą całą dostępną w XVII wieku wiedzę architektoniczną, geometryczną, trygonometryczną, no i oczywiście techniczną wiedzę wojskową. System obronny Francji stworzony przez Vaubana na przełomie XVII i XVIII wieku służył mimo ewolucji technik wojennych przez 200 lat, a jego elementy w wielkiej mierze zachowały się do dzisiaj, gdyż zrealizowane przez niego fortyfikacje wyznaczyły w sposób trwały kierunki rozwoju urbanistycznego wielu miast. Dodajmy wreszcie, że jego system fortyfikacji naśladowany był w XVIII wieku w całej Europie. Można więc utrzymywać, że wpływ Vaubana do dziś odnaleźć można w większości miast kontynentu. Nic zatem dziwnego, że 300. rocznicę śmierci Vaubana celebrowano we Francji z rozmachem. Wspominaliśmy w tegorocznych audycjach o niektórych imprezach w ramach tej rocznicy. Ukoronowaniem tych obchodów jest zaś wystawa w nowo otwartym miasteczku architektury i dziedzictwa narodowego w Paryżu, Cité de l'Architecture et du Patrimoine, które mieści się w zachodnim skrzydle Pałacu Chaillot na Trocadère. Wystawa nosi tytuł Vauban, budowniczy króla słońce. Jeden jej aspekt to sama postać Vaubana, jego publikacje i korespondencja z królem i jego ministrami, świadczące o szacunku, jakim go darzono na tych najwyższych szczeblach. Drugi to metoda. Warsztat architekta, jego narzędzia pracy, korekty, jakie nanosił na plany wykonywane przez liczną ekipę współpracowników, choć podstawą były plany robione przez niego osobiście, bo jak obliczono, wizytując poszczególne budowy, przemierzał on co roku do 3000 kilometrów.
Trzeci to wymyślone przez niego systemy fortyfikacji, które następcy podzielili na trzy kolejne fazy. W największym skrócie można powiedzieć, że w związku z rozwojem artylerii i jej większą skutecznością wpadł on na pomysł, by zamiast murów fortyfikacje stały się ich negatywem. Zamiast wystawiać na linię strzału bastiony i kurtyny, czyli łączące je odcinki wałów, Vauban wkopuje je w ziemię. Ale to nie wszystko. Poprzedza je fosami, przed które wysuwa reduty umożliwiające kontratak, które same są osłonięte nasypem od strzałów atakującego. Nachylenie zaś samego nasypu jest wyliczone tak, by pociski artyleryjskie z bastionów kosiły napływające ewentualnie posiłki wroga. Cała zaś linia fortyfikacji jest pozałamywana w taki sposób, by w każdym punkcie atakujący narażał się na boczny ogień i zależnie od ukształtowania terenu powtarzana wielokrotnie, w Lille albo Bayonne na przykład trzykrotnie. Na wystawę przeniesiono z Pałacu Inwalidów zabytkowe makiety miast i fortyfikacji Lille, Neuf-Brisach i Besançon. Żadna z fortec Vaubana nie została za jego życia zdobyta. Za to on zdobył wszystkie fortece, które przyszło mu oblegać. Ale nie miał on złudzeń. Opracował bowiem nie tylko metody obrony twierdzy, ale także metody ich zdobywania, która do dziś budzi podziw. Na nic pośpiech, pisze Vauban. Fortece zdobywa się wykonując kolejno ściśle określone czynności, co po kilkunastu tygodniach gwarantuje sukces. A jeśli chodzi o szczegóły, wspomnijmy, że to z inicjatywy Vaubana wyposażono francuskich żołnierzy w nowość, jaką stanowiły bagnety. Tak w oblężeniu, jak w projektowaniu twierdz, Vauban myślał kompleksowo, pamiętając o uzbrojeniu i zakwaterowaniu żołnierzy, pogodzeniu łatwego dostępu do fortyfikacji z cywilnymi potrzebami miasta, zapewnieniu wody pitnej, obsadzaniu wałów drzewami. Na przykład liczył dokładnie, ile trzeba drzew i w jakim czasie wyrosną. To kompleksowe podejście zwraca uwagę urbanistów, czy w ogóle architektów, którzy zgodnie z dominującą dziś tendencją coraz silniej wiążą organicznie obiekt z krajobrazem, zamiast jak dotąd ustawiać obiekt jedynie na jego tle. Inny jeszcze aspekt wystawy to kwestia konserwacji dzieł Vaubana i, co się z tym koniecznie wiąże, wykorzystanie ich w nowych projektach urbanistycznych. Nie są to bowiem przestrzenie martwe, a jedynie zaniedbane. Okazuje się, że przy odrobinie wyobraźni w przestrzeń przetworzoną przez Vaubana według potrzeb sprzed 300 lat doskonale wpasować można nowoczesne programy architektoniczne. W ten sposób wykorzystano fortyfikację na wyspie Belle-Île czy też jeden z bastionów w Bayonne, ale opracowano też moc innych projektów.
RFI, la radio du monde.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Do Francji na występy przyjechał słynny polski zespół Bessner Quartet, dawny The Krakow Klezmer Band, jedna z najbardziej twórczych i nowatorskich grup muzycznych w Europie. Po nagraniach w Paryżu dla programu France Culture francuskiego radia, krakowska grupa występuje w tym tygodniu w Bordeaux. W skład zespołu, oprócz jego założyciela, kompozytora i akordeonisty Jarosława Bestera, wchodzą Wojciech Front, grający na kontrabasie, Jarosław Tyrała, skrzypce oraz Oleg Dyak, akordeon, klarnet, instrumenty perkusyjne. Swoją działalność zespół młodych, niezwykle uzdolnionych i gruntownie wykształconych muzyków polskich rozpoczął od tradycyjnej muzyki żydowskiej. W ostatnich latach przeżył jednak transformację stylistyczną, której kulminacją była płyta Balan, nagrana w 2006 roku, w której wątki muzyki klasycznej łączą się z jazzem, muzyką awangardową i improwizacją. Swą nową twarz zespół zaprezentował także w czasie nagrań w Paryżu. W 2007 roku krakowska grupa muzyczna obchodzi dziesięciolecie swego istnienia. Historię zespołu przypomina jego twórca, Jarosław Bester.
Zespół powstał w 1997 roku w Krakowie, w tym czasie byliśmy jeszcze studentami Akademii Muzycznej. Był to też czas, kiedy odradzał się krakowski Kazimierz, stara dzielnica żydowska. Wtedy zaistniało zapotrzebowanie na muzykę właśnie klezmerską. Ja dostałem taką propozycję stworzenia zespołu, który miałby wykonywać instrumentalną muzykę klezmerską. Były też pomysły koncertowania z wokalistkami. Natomiast myśmy jednak zostali wierni wykonawstwu muzyki instrumentalnej. I tak naprawdę przez pierwsze tylko 3 lata wykonywaliśmy muzykę, tradycyjną muzykę klezmerską. Później, jako że jesteśmy z wykształcenia muzykami jednak klasycznymi, zaczęło nas ciągnąć w zupełnie inną stronę i klezmerstwo stało się tylko punktem wyjścia do muzyki, która w rzeczywistości dzisiaj można porównywać do kameralistyki współczesnej z elementami improwizacji.
A dlaczego was zainteresowała muzyka klezmerska właśnie?
Muzyka klezmerska jest wyjątkowo głęboką muzyką, która niesie w sobie bardzo dużą dawkę emocjonalną. Jest to pewnego rodzaju historia w zasadzie narodu żydowskiego, który w swojej historii miał wiele uniesień, ale też wiele jednak upadku, w związku z tym, że Kraków jest i był w zasadzie przed wojną takim można by było w cudzysłowie powiedzieć Mekką Żydów, ponieważ Kraków w dużej części był zamieszkiwany przez społeczność żydowską. Myślę, że nas jako Krakusów powinna interesować jak najbardziej historia tego narodu i stąd też jakby nasze poszukiwania w muzyce i w kulturze żydowskiej.
Ale odchodzicie częściowo od tego, idziecie w innym kierunku.
Tak, odchodzimy coraz bardziej od tego, bo tak jak wspomniałem przed chwilką, jesteśmy jednak klasycznie wykształceni, co zawsze będzie powodowało, że będziemy poszukiwać jednak bogatszej harmonii. Proszę pamiętać, że muzyka klezmerska jest muzyką ludową, natomiast muzyka klasyczna zawsze poszukuje już tych brzmień bardziej doskonałych, tych, które są wypracowane przez wieki, przez wspaniałych kompozytorów. No i my też chcemy dążyć do muzyki jak najbardziej doskonałej. Oczywiście muzyka autorska głównie, bo to jest muzyka pisana tylko na potrzeby zespołu, natomiast jest to muzyka, która w sobie zawiera elementy muzyki klasycznej, muzyki awangardowej, muzyki jazzowej, muzyki improwizowanej, ale także pojawiają się te elementy z przeszłości, czyli elementy muzyki klezmerskiej. Są tam też wpływy kultury bałkańskiej, zdarzają się te rytmy tak zwane te nieparzyste, których my akurat Polacy nie do końca je rozumiemy, ale bardzo nam się one podobają. W związku z tym jest też taka moda też chyba w Polsce na muzykę bałkańską, ale w naszym akurat jak gdyby wykonawstwie jest to znikoma ilość, jest to tylko jakby dodatek rytmiczny, niż by to miała być jakaś przewaga po prostu tej muzyki. Bardzo różne elementy. Ja myślę, że o muzyce w ogóle trudno jest opowiadać, po prostu trzeba przyjść posłuchać naszej muzyki, wtedy będzie można określić tą muzykę. Każdy słuchacz sobie sam określi tą muzykę.
Chciałam jeszcze zapytać o nagrania, bo dużo nagrywacie wiele płyt, między innymi z bardzo takim ciekawym i ważnym domem wydawniczym w Nowym Jorku.
Tak, my wydaliśmy do tej pory 6 płyt w prestiżowej wytwórni Tzadik, która znajduje się w Nowym Jorku. Założycielem tej wytwórni jest wybitny kompozytor, a jednocześnie saksofonista John Zorn, który w zasadzie już jest owiany wielką legendą w świecie muzyki jazzowej i alternatywnej. On kilka lat temu przez przypadek usłyszał naszą muzykę na naszej płycie demo i postanowił ją wydać i od tego czasu współpracujemy i myślę, że jeszcze kilka lat dobrych będziemy współpracować.
W waszej ewolucji towarzyszy również zmiana nazwy. Czy nie nazywacie się tak jak na początku? Tak, na początku. Klezmer Band?
Byliśmy kiedyś Krakau Klezmer Band, tak jak nazwa wskazywała, wykonywaliśmy muzykę klezmerską. Ten członek Klezmer Band jakby nas szufladkował i przyporządkowywał pewnemu stylowi muzycznemu. Natomiast w związku z tym, że muzyka ewoluowała, musiała też się zmienić nazwa, ponieważ no, ta nazwa czasami jednak myliła słuchaczy. Szczególnie na zachodzie, w Polsce akurat nasi fani już nas znają i wiedzą, że my cały czas coś zmieniamy, szukamy muzyki nieco innej i nie jest to już tak naprawdę muzyka klezmerska. Natomiast na zachodzie czasami jednak ta nazwa Klezmer Band wielu słuchaczy wprowadzała w błąd, ponieważ myśleli, że będziemy wykonywać stricte muzykę tradycyjną, taką przedwojenną właśnie, bez żadnych nalotów i później no, często te reakcje były bardzo różne. Czasami bardzo pozytywne, że właśnie ten rozwój jest, a czasami właśnie negatywne, bo ludzie spodziewali się, szczególnie starszego pokolenia, ludzie spodziewali się czegoś takiego bardziej tradycyjnego. W związku z tym zmieniliśmy też nazwę od tego roku, od stycznia 2007 roku nazywamy się Bester Quartet.
A co będziecie grać w Bodo?
W Bodo będziemy grać w zasadzie utwory z wszystkich naszych płyt. To będzie taki miks, bym powiedział, naszego dorobku. To jest dziesięciolecie, więc staramy się pokazywać całą paletę naszych dokonań z tych 10 lat, ponieważ myślę, że jest to najlepszy czas właśnie jeszcze na podsumowanie naszej dziesięcioletniej historii. Teraz będziemy skupiali się już na nowych projektach. Przygotowaliśmy już duży projekt z Symfonietą Krakowią, Orkiestrą Smyczkową, z kwartetem DAFO z Krakowa. Współpracujemy z wieloma wybitnymi artystami, między innymi z Tomaszem Stańko, który też w tym roku z nami wykonał koncert w Polsce, w Gdańsku. I myślę, że po prostu jest teraz czas na podsumowanie naszej działalności, by móc rozpocząć nowy etap naszej wspólnej wędrówki.
A gdzie w Polsce można was posłuchać? Czy macie jakieś stałe miejsce, gdzie koncertujecie?
Nie mamy stałych miejsc teraz, natomiast w Polsce ogólnie gramy niedużą ilość koncertów, jednak Europa Zachodnia chętnie nas przyjmuje niż własny kraj, natomiast przeważającej części są to jednak festiwale lub też koncerty związane ze stricte danym wydarzeniem jakby w historii zespołu. Tak jak w tym roku mieliśmy dziesięciolecie, wykonaliśmy koncert właśnie z orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, więc no, myślę, że trzeba po prostu czytać plakaty, prasę i na pewno ktoś, kto będzie zainteresowany usłyszeniem naszego koncertu, wcześniej czy później nas gdzieś wyłapie.
Jarosław Bester z zespołu Bester Quartet.
Radio du Monde.
RFI w Zakopanem 105,2 UKF.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Włoskie pizzerie, tureckie i greckie kebaby skwierczące nad ogniem, chińskie, wietnamskie i kambodżańskie nemy pieczołowicie owijane w sałatę i w miętę, żabie nóżki z solą i pieprzem, kaczka na chrupku, japońskie sushi i sashimi, najbardziej estetyczna, ciesząca nie tylko podniebienie, ale i oko kuchnia świata. Kuskus z Magrebu i kurczak w pikantnym sosie w restauracji z Beninu, czyli Dahomeju, gdzie kobiety w czasie wojny szły na pierwszej linii frontu. I nowozelandzkie przysmaki pod znakiem kiwi naprzeciwko Pałacu Luksemburskiego. Kuchnia to jedno, jakże ważne okno na świat. Obok niego angielskie i irlandzkie puby pełne pienistego Guinnessa. Marokańczycy, Włosi, Polacy, przybysze z Gany i z Liberii. W Boissy-Saint-Léger pod Paryżem na 14 tysięcy mieszkańców doliczono się ponad 100 narodowości. Jest kościół katolicki, protestancki, jest miejsce kultu muzułmanów prawosławnych. Jedną z największych społeczności w Alfortville na południowo-wschodnich przedmieściach Paryża stanowią Portugalczycy i Ormianie. Alfortville zaczyna się, czy jak to woli, kończy w widłach utworzonych przez dwie rzeki, tam gdzie Marna wpada do Sekwany. Trafić to jest bardzo łatwo, bo jak tylko wyjedzie się z Paryża autostradą w kierunku Metzu, Strasburga i Nancy, to już po kilkuset metrach widać po prawej stronie charakterystyczną sylwetkę chińskiej pagody, w której znajdują się hotel, dwie restauracje i sklep z chińskimi przysmakami, przyprawami, porcelaną, meblami i strojami. W tym samym miejscu miała się w czasach rzymskich znajdować świątynia ku czci albo Jupitera, albo, czyli Jowisza, odbierającego cześć w świątyni na rzymskim Kapitolu, boga pogody, błękitnego nieba i układów, albo świątynia Merkurego, boga handlu, jednym słowem, obstawa nie najgorsza. W Alfortville mieszka największe po Marsylii skupisko Ormian, którzy przybyli tutaj uciekając przed masakrami w Imperium Otomańskim. Alfortville jest miasteczkiem młodym. 200 lat temu w tym miejscu nie było niczego poza mokradłami, mniej więcej regularnie zalewanymi przez kolejne powodzie. Sekwana toczy się leniwym nurtem, nobliwa i dostojna przed do Paryża, ale specyfika geomorfologiczna terenów sprawiła, że przy każdym przypływie okoliczne tereny stały pod wodą. W 1927 roku wybudowano most Ivry. Zastąpił barki, dzięki którym można się było przeprawiać na drugi brzeg rzeki z Maison Alfort, miasta znacznie starszego, bo wspominanego już w czasach Hugona Capeta. Władca nadał do niego prawa benedyktyną z opactwa Saumur de Fosse. W nazwie zarówno Maison Alfort, jak i Alfortville przewija się ten sam rdzeń. Pochodzi on od zamku Harfort, który król Francji kupił w 1765 roku. Potem nazwa zmieniła się w Alfort, pisane przez H, niemy w języku francuskim i z latami gdzieś zagubione. I tak pozostało Alfort. Król kupił pałac i otaczające go tereny zwane Maisonville, aby tutaj założyć szkołę weterynaryjną. Z kolei w Alfortville osiedlali się przybysze z Maroka, z Algierii, z Czarnej Afryki, z Hiszpanii, ale przede wszystkim z Portugalii i właśnie wspomniani Ormianie. W 1915 roku mieszkał tutaj tylko jeden Ormianin, właściciel sklepiku uwiecznionego na starej fotografii. Dzisiaj na 30 tysięcy Alfortvillian 7 tysięcy to Ormianie, których partia, rzecz zrozumiała, jest reprezentowana w tutejszych władzach. W Alfortville, miasteczku robotniczym, podobnie jak na całym południowo-wschodnim obrzeżu Paryża, niemal od zawsze rządzili socjaliści. Jednak partia Ormia to centroprawica. Wydają gazetkę, mają swój kościół, szkołę, ośrodek kultury ormiańskiej. Jean Varujan Sirpian, przewodniczący organizacji Ormian i liberalnych demokratów, mówi, że teraz najważniejszą sprawą jest przeciwstawienie się coraz bardziej narastającej fali głosów usiłujących zaprzeczyć, iż Ormianie byli ofiarami ludobójstwa, zaplanowanej i systematycznie prowadzonej akcji eksterminacji ludności ormiańskiej w Imperium Otomańskim w odwecie za popieranie przez Ormian Rosji, z którą ówczesna Turcja była w stanie wojny. W latach 1915-1917 zginęło, według źródeł ormiańskich, od 1,5 do 2 milionów Ormian. Według Turcji, która głośno protestuje przeciwko tezie, iż było to ludobójstwo, poległo 300 tysięcy Ormian i tysiące Turków. W kwietniu Ormianie z Alfortville zbierają się przed krzyżem w centrum miasteczka. Przed kilkoma laty nieznani sprawcy obrzucili krzyż koktajlami Mołotowa, czyniąc napis o hołdzie pamięci ofiar pogromów niemożliwym do odczytania. W Alfortville w każdą niedzielę i środę odbywa się Tak. To nie tuzinkowa impreza, tutaj można kupić mydło i powidło. W arabskiej piekarni sprzedają najwspanialsze bagietki w okolicy. Chińczyk z Francuzem handlują smakowicie pachnącymi kurczakami z rożna. Ormianie i Turcy dają skosztować oliwki, wybierane warząchwią z wielkich garów, nie garów, wiader, nie wiader. Obok rolnik z piekarni sprzedaje kilkanaście gatunków ziemniaków, wnikliwie sprawdzając, w jakim celu jego klient chce kupić, jak powiadają górale spod hala, grule. Czy będzie podawać ziemniaki w mundurku, smażone, frytki gotowane na parze, czy w innej formie ziemniaczanej. Tam same ryby, szpady u Portugalczyka, tutaj smażona świńska nóżka u czarującej francuski ustrojonej w fartuszek z falbankami. Obok Arab zachęca do kupna zabawek, inny ciuchów. Libańczyk wymuje cygaro z dzioba i uprzejmie się witając proponuje ostra marynowane papryczki, pestki słonecznika albo dyni lub polskie ogórki konserwowane. Tam buty, tutaj zegarki, tutaj podparyski bard, brzdęka na gitarze, patrząc obojętnym okiem na tłum białych, czarnych, śniadych, biało-żółtych, kremowo-czarnych mam i dzierlatek, kandydatek na mamy, który grzebie, przewraca, nurkuje w stercie ciuszków za jedno, może 3 euro dla maluchów. Żyd z Maroka, ożeniony z Meksykanką z Kalifornii, sprzedaje szale o cudownej miękkości w dotyku i czarodziejskiej magii barw. Jak się potargować w 6 językach, nawet znając 2, to odda za darmo, ale nie honor przyjąć, więc trzeba się targować w drugą stronę, pod górkę. Ile zapłacić tym razem, samemu zwiększając cenę? Oto XIX-wieczny Kościół Matki Bożej. Lewicowa Rada Miasta nie pozwoliła na przyjęcie pieniędzy rąk prywatnych na odrestaurowanie zniszczonej piorunem dzwonnicy, a potem zabroniła noszenia duchowych sukienek w dni nieświąteczne. Zawsze przy kościele otwarta kaplica z pięknym obrazem Matki Bożej i witrażami przedstawiającymi sceny życia Chrystusa. Jest idealnym miejscem do zatrzymania się w biegu i refleksji w ciszy oddzielonej murem i mistycznym nastrojem od szalejącego po drugiej stronie zgiełku. Czymś tak bardzo ulotnym.
RFI, la radio du monde.
Muzyka świata. Agnieszka Kumon.
Wpadła mi w ręce płyta niezwykła. Muzyka klezmerska i tradycyjna z regionu Karpat. Oryginalne aranżacje, gruntowne przygotowanie muzyczne wykonawców. To płyta Over the Village i polski zespół Transkapela, który jest naszym dzisiejszym gościem.
polskie dojny, węgierskie czardasze, huculskie dumki, bukowińskie kołysanki, walce polki. Repertuar kapeli pod kierownictwem Romana Wasilewskiego jest w głównej mierze tradycyjny. Nie brak tu jednak imaginacyjnych wariacji. Polskich muzyków zafascynowała muzyka kapel klezmerskich karpackich wsi XIX i XX wieku. Poznali ją, przeobrazili, poddali własnej wizji. Można zatem powiedzieć, że Ovid Village to w pełni autorska płyta. Ten muzyczny sznyt zawdzięcza kunsztowi członków Transkapeli i zaproszonej do współpracy wokalistki Maruśki Natanson. Określenie klezmerski obejmuje znacznie szerszy obszar muzyki niż potocznie rozumiana pod tym terminem muzyka żydowska. Jak mówią członkowie grupy na swojej stronie internetowej, dla nas klezmer z Karpat to żywy przykład możliwości połączenia kulturowo różnych form i stylów muzycznych w jedną fascynującą całość.
powstała w 2004 roku z muzyków sielskiej kapeli weselnej, do których dołączył Maciej Filipczuk. Dziś zespół gra w składzie Ewa Wasilewska, skrzypce, Maciej Filipczuk, skrzypce, Wioraciu Głoarna, Robert Wasilewski, cymbały, alcówka i Piotr Pniewski, basy, bęben. W czerwcu 2005 roku zespół wydał nowatorską płytę Sounds and Shadows, która już operowała przetworzonym repertuarem ludów Karpat. Druga, wydana w roku 2007, płyta Over the Village z udziałem wspomnianej Maruśki Natanson kontynuuje tę imaginacyjną podróż muzyczną. Karpaty do dziś są synonimem życia zgodnego z naturą i taka wydaje się być muzyka transkapeli. Świeża, mądra, żywiołowa i porywająca. Życzymy dalszych owocnych poszukiwań.
Wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.